Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy portalu bukalog.pl.
Dziś naszych słuchaczy podcastu Bukowisko chciałbym powitać bardzo chłodno. Mam nadzieję, że docenicie to, patrząc na to, jaka jest pogoda za oknem i jak piekielne temperatury panują na zewnątrz w pełnym słońcu. Ponad 40 stopni. Dla tych, którzy takich temperatur nie lubią, to właśnie te chłodne pozdrowienia. Dzień dobry, Maciej Januchowski.
I Jerzy Bander. Najlepiej zatem zaszyć się w domu, może w wannie wypełnionej chłodną wodą i oddać się lekturze. I dlatego dzisiaj przychodzimy do Was z nową porcją poleceń literackich, wiadomości. Będziemy mieli również coś dla najmłodszych.
Tradycyjnie zaczynamy od wiadomości z rynku wydawniczego. Powieść Motylek Katarzyny Puzyńskiej zostanie zekranizowana. O tym wiemy już od dość dawna, ale właśnie dowiedzieliśmy się, że ruszyły zdjęcia. Jak przyznała autorka, najpierw miała być to międzynarodowa koprodukcja. Jednak okazało się, że jest to trudne do zrealizowania, w sumie nie wiadomo z jakich przyczyn. Teraz projekt trafił do producentów z Player.pl i Axon Studio. Motylek jest pierwszym tomem z serii o policjantach z maleńkiej polskiej wsi Lipowo. To opowieść kryminalna z bardzo mocnym wątkiem obyczajowym. Prawa do publikacji zostały sprzedane m.in. do Rumunii, Litwy i Niemiec.
Dodam jeszcze, że dosłownie dzisiaj na profilu facebookowym autorki widziałem, że zbierane są zgłoszenia na statystów do tej ekranizacji. Wiadomo już, gdzie będzie się odbywać, to znaczy gdzie będzie kręcona, a konkretnie w Nieszawie, niedaleko Torunia. Więc jeśli ktoś z Was miałby ochotę też wziąć udział w tej produkcji, to wszystkie potrebne informacje znajdziecie właśnie na profilu pisarki. W minionym tygodniu odbywał się plener literacki w Gdyni. Impreza co roku promuje czytelnictwo i książki nie tylko wśród mieszkańców, ale również turystów wypoczywających nad polskim morzem. Plener organizowany jest przez władze miasta i Fundację Historia i Kultura. Plener literacki w Gdyni trwa 3 dni, podczas których pojawiają się różni wydawcy ze swoimi propozycjami, odbywają się spotkania z autorami i ludźmi kultury oraz oferowane są atrakcje dla dzieci. To wszystko odbywa się na Bulwarze Nadmorskim i w Muszli Koncertowej. W tym roku podczas pleneru wystawiało się blisko 80 wystawców. Plener składał się ze 100 wydarzeń, w tym 40 spotkań na 2 scenach.
Jeszcze do niedzieli, 24 lipca, trwa przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody Znaku i Chestii imienia księdza Józefa Tischnera. W tym roku nagroda zostanie przyznana w 2 kategoriach – za myślenie wyrażone w książce lub cyklu publikacji, które stanowiły kontynuację tischnerowskiego myślenia według wartości, oraz za działanie, czyli inicjatywy duszpasterskie lub społeczne, kierujące się wartościami głoszonymi przez księdza Józefa Tischnera. Od 2001 roku nagrodą są wyróżniani wybitni intelektualiści i działacze społeczni, którzy wcielają w życie wartości bliskie patronowi nagrody. Podobnie jak ksiądz Józef Tischner, są to ludzie wielkiego formatu, nie mieszczący się w prostych szablonach codziennych sporów politycznych czy ideologicznych. Do swojej misji jako obywatele, intelektualiści, ludzie pióra i sumienia podchodzą z pasją i odpowiedzialnością. Innymi słowy, są to bohaterowie czyniący świat lepszym. Takich osób potrzebujemy, takich osób szukamy, takie osoby nagradzamy, zaznaczają organizatorzy. Tegorocznych laureatów Nagrody Znaku i Chestii imienia księdza Józefa Tischnera poznamy jesienią.
Fani Harry'ego Pottera mają dobry powód, by pojechać do Hamburga. Tam w sierpniu otwarty zostanie sklep Czarodziejski Świat. Jest to nowy projekt niemieckiej serii księgarskiej Thalia. W sklepie mają znaleźć się artykuły i ekskluzywne kolekcje dla fanów przygód Harry'ego. 1 sierpnia na dworcu centralnym w Hamburgu zaplanowano ceremonię otwarcia z cosplayem dla fanów. Podczas wydarzenia zaplanowano występ obsady Harry'ego Pottera i Przeklętego Dziecka.
Coś dla ciebie.
Rozważą. Może nie na otwarcie, ale później czemu nie?
W ten weekend do Zielonej Góry, a za tydzień do Łeby zawita 11. Festiwal Czytelniczy Lato z Książką. Organizatorem wydarzenia jest poznańskie wydawnictwo Zysk i Spółka. W minionym tygodniu pierwsze wydarzenia w ramach festiwalu odbyły się w Mikołajkach. Dodatkowo razem z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi wydawnictwo zorganizuje Poznański Festiwal Czytelniczy przy Arenie w Parku Kasprowicza. Podczas festiwalu będzie można spotkać również autorów, takich jak Magdalena Witkiewicz, Max Czordy, Wojciech Chmielarz, Magda Stachula czy Wojciech Wójcik. Będzie też dziennikarz Bartosz Węglarczyk i lider zespołu Ich Troje Michał Wiśniewski.
Głośnym echem odbiły się słowa, które podczas festiwalu Góry Literatury padły z ust Olgi Tokarczuk. Podczas rozmowy na scenie festiwalu powiedziała, tu cytat, powiedzmy sobie szczerze, literatura nie jest dla idiotów. Ja nigdy nie oczekiwałam, że wszyscy mają czytać i że moje książki mają iść pod strzechy. Wcale nie chcę, żeby szły pod strzechy. Literatura nie jest dla idiotów. Żeby czytać książki, trzeba mieć jakieś kompetencje, wrażliwość pewną, rozeznanie w kulturze. Książki, które piszemy, są gdzieś zawieszone, zawsze się z czymś wiążą. Nie liczę, że przyjdzie czytelnik, który kompletnie nic nie wie i nagle się zatopi w jakąś literaturę i przeżyje tam katarzis. Więc piszę swoje książki dla ludzi inteligentnych, którzy myślą, którzy czują, którzy mają jakąś wrażliwość. Uważam, że moi czytelnicy są gdzieś do mnie podobni. Piszę do swoich krajanów. Część komentatorów życia społecznego stwierdziła, że noblistka obraża jakąś część polskiego społeczeństwa, z kolei wielu innych wskazywało na to, że o żadnej obrazie nie ma mowy. Po stronie Tokarczuk stanął m.in. pisarz Jakub Żulczyk, który stwierdził: myślę też, że Olga Tokarczuk chciała tymi słowami podkreślić jakąś rodzącą się na jej festiwalu wspólnotowość inteligenckiej rodziny. No i wyszło jak wyszło, ale tak naprawdę to ma ona prawo mówić o swoich książkach, co jej się tylko podoba. No i co najważniejsze, nie każde stwierdzenie, że ludzie są głupi, to klasizm. Jakiś komentarz w tej sprawie?
Ja w tej kwestii zgadzam się z Jakubem Żulczykiem. Zauważyłem, że ten odłam bardzo radykalny lewej strony zaczął atakować Olgę Tokarczuk za te słowa. Trochę nie rozumiejąc, co to jest związek frazeologiczny, a niektórzy ponoć skończyli filologię polską, a nie wiedzą, co to jest związek frazeologiczny i interpretują, albo nawet nie interpretują, tylko czytają wprost to, co zostało napisane, czy też powiedziane. Mnie to nie obraża, co Olga Tokarczuk powiedziała, może też dlatego, że ja nie jestem odbiorcą jej książek.
To właśnie powinno cię obrazić zgodnie z
tą
interpretacją.
No ale nie obraża mnie.
Mnie też nie obraża, chociaż jestem odbiorcą jej książek, więc może to nie do mnie było skierowane do końca, ale też myślę sobie, że po pierwsze, oczywiście ma prawo mówić to, co chce, to jest jasne. Po drugie, po części się z nią zgadzam co do kompetencji, które są potrzebne, żeby czytać literaturę, a przynajmniej znaczną część literatury, zwłaszcza tej wysokiej, a do takiej na pewno zaliczają się książki Olgi Tokarczuk. Uważam, że owszem, być może można było powiedzieć to nieco inaczej i może sformułowanie nie jest najzgrabniejsze, ale jednocześnie padło w rozmowie, tak, w dyskusji, podczas festiwalu, to jest trochę co innego niż słowo pisane. No i myślę też, że co do zasady się z nią zgadzam, być może trochę inaczej bym tę myśl sformułował, żeby nie dawać wody na młyn tym, którzy chcieli ją zaatakować, bo ty mówiłeś o lewej stronie, a z kolei z prawej strony właśnie Festiwal Krytyki ciągnie się dalej, więc po co?
No trzeba też przyznać, że Olga Tokarczuk nie powiedziała niczego, nie wiem, złego, no bo jednak trzeba mieć pewne kompetencje, żeby czytać niektóre dzieła literatury. No nie oszukujmy się, nie każdy jest w stanie udźwignąć księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk.
Bardziej powiedziałbym, że powiedziała coś, o czym wiele osób myśli, a niekoniecznie to wprost wyraża, więc...
No i z drugiej strony też ponad 60% Polaków nie powinno się za to obrazić, bo nie przeczytało żadnej książki w ubiegłym roku.
Więc w ogóle kwestie dotyczące literatury ich nie dotyczą.
To był śmiech przez łzy. A teraz przejdźmy może do tego, co przygotowałeś dla tych, którzy jednak chcieliby podnieść swoje kompetencje i zapoznać się z jakąś propozycją w najbliższym czasie.
Tak, czas na zapowiedź tygodnia. Wybiegniemy nią ciut dalej w przód, bo będzie to coś na wrzesień dla fanów powieści historycznej. W serii wznowień powieści Sary Waters nakładem wydawnictwa Pruszyński ukaże się kolejna książka, czyli Złodziejka. Akcja dzieje się w wiktoriańskiej Anglii w 1862 roku. Sue Trinder to córka złodziejki i morderczyni. Mieszka w Londynie w domu oszusta i pasera, w którym codziennie załatwia się brudne interesy. Pewnego dnia dziewczyna otrzymuje nietypową propozycję. Jeśli pomoże tajemniczemu mężczyźnie w uwiedzeniu bogatej sieroty Maud Lilly, otrzyma połowę jej pieniędzy. Gdy się zgadza, trafia do domu wuja Maud, kolekcjonera nader specyficznego gatunku książek. Podobnie jak w innych swoich powieściach, Sarah Waters i tu pięknie portretuje czasy, o których pisze, a także relacje między ludźmi i wielkie uczucia, czasem również i te zakazane. Jeśli jeszcze nie wiecie, czy warto sięgać po jej książki, już w następnym odcinku podcastu opowiem wam o innej powieści tej autorki, czyli Pod osłoną nocy.
Czas na pierwszą recenzję w tym wydaniu podcastu Bukowisko. To propozycja, którą warto podrzucić nieco młodszym czytelnikom. Moje ciało jest ok. To poradnik autorstwa Anny Nataszy Góreckiej i Aleksandry Góreckiej. Autorki są siostrami, które postanowiły napisać książkę o samoakceptacji ciała przez dorastające dzieci. Kiedy ma się 9 czy 12 lat, nie jest łatwo dogadać się z ciałem. Może nogi wydają się zbyt długie, włosy są w mysim kolorze lub zbyt kręcone. Uśmiech się taki ładny nie wydaje jak u innych, dopadają nas kompleksy, możemy też doświadczać hejtu czy poczucia inności. Jak zaakceptować siebie i poczuć się dobrze w swoim ciele? Jak ogarnąć wszystkie emocje, które pojawiają się, gdy o nim myślę? Co robić z tym, czego w sobie nie lubię? Między innymi na te pytania padają odpowiedzi. Jednocześnie autorki przekonują, że wasze ciało jest jedynym w swoim rodzaju, właśnie dlatego, że jest wasze i jest naprawdę okej. Książka w bardzo prosty i przystępny sposób przedstawia powody, dla których warto spróbować zaakceptować swoje ciało takim, jakie jest. Język został dostosowany do poziomu odbiorcy. Wszelkie kwestie przedstawione zostały w adekwatny do wieku sposób. Autorki przedstawiają w niej sposoby samoakceptacji w oparciu o zdobytą wiedzę, ale przede wszystkim własne doświadczenia. Książka uczy nie tylko ciało pozytywności, ale również tego, że o ciało należy dbać, tak jak dbamy o swój dom. Zresztą wielokrotnie pojawia się w tym poradniku porównanie ciała do domu. Uważam, że jest trafne. Autorki poświęcają miejsce w książce również takim zagadnieniom jak hejt i jak sobie z nim radzić, czy dlaczego tak ważna jest różnorodność ludzkich ciał. To nie jest zwykła książka, którą się czyta, a potem odkłada na półkę. Podczas lektury dziecko wypełnia przeznaczone dla niego ćwiczenia. Dzięki temu zamienia wiedzę teoretyczną na praktyczną. Z Aleksandrą Górecką udało mi się porozmawiać i mam dla was fragment tej rozmowy.
Czy w wieku 9 lat problem z ciałopozytywnością u dziecka może wystąpić?
Tak, niestety, może nie problem z ciałopozytywnością, chyba nie takie sformułowanie by mi pasowało, ale problem, jeśli chodzi o relacje z ciałem, bo niestety pewne kompleksy pojawiają się u dzieci już w wieku nawet 7-8 lat. W momencie, kiedy dzieci idą do szkoły i chociażby na lekcjach WF-u i w ogóle w wielu sytuacjach są porównywane na różnych płaszczyznach, na płaszczyznach sukcesów, na płaszczyznach porażek, na płaszczyznach osiągnięć szkolnych, jeśli chodzi, nie wiem, o plastykę, jeśli chodzi o różne przedmioty, no i też jeśli chodzi o sprawność fizyczną. Jedno to jest na pewno ta kwestia porównywania, której jest bardzo trudno uniknąć, bo też dzieci po prostu nawzajem się porównują. I też im starsze są dzieci, to tym mają więcej kontaktu z mediami. Teraz te media są dosyć, bym powiedziała, intensywne i te dzieci właśnie już od dość młodych lat z różnymi mediami społecznościowymi mają kontakt i tam też obserwują pewien rodzaj ciał. Ta reprezentacja w mediach nie jest tak różnorodna jak w realnym świecie. To się zmienia, ale wciąż nie jest i przez to dzieci jakby czują tak, że jest jakiś właściwy wygląd, do którego próbują dążyć. Też dzieci się uczą przez naśladownictwo, więc jeśli w rodzinie, wśród dorosłych, z którymi dziecko się styka, ci dorośli nie mają dobrej relacji z ciałem i sami siebie na przykład przed lustrem komentują, że przytyli albo że za grubo wyglądają, no to dziecko też od nich czerpie, aha, czyli jak ktoś tak wygląda, to znaczy, że jest za gruby.
Myślę, że w ciekawych czasach przyszło nam żyć, bo z jednej strony o mediach społecznościowych wspomniała pani i o tym, jakie szablony pojawiają się w naszym feedzie, chociażby poprzez to, kogo obserwujemy, a jak wiadomo, już tam to 8-9-latkowie zaczynają się interesować influencerami, którzy pokazują jednak ten bardzo ujednolicony szablon. Z drugiej strony też nasze telefony, które trochę nas upiększają, jeżeli nawet sami tego nie robimy przez użycie różnego rodzaju filtrów. Jak w tym szalonym świecie może się, albo powinno się odnaleźć dziecko, które chciałoby akceptować swoje ciało?
W tym szalonym świecie mediów? Mhm. No to też jest taka trudna sprawa, że teoretycznie większość jakby portali ma limity wiekowe, ale mam duże obserwacje, że młodsze dzieci też korzystają z tych mediów. Prawdopodobnie nie ma żadnych badań na ten temat, no bo dzieje się to jakby nieformalnie. I to, co może na przykład zrobić rodzic czy dorosły, który wie trochę o tym, ile czasu to dziecko spędza w tych mediach, może w jakiś sposób zasugerować czy pokazać mu różnorodne profile, bo w tych mediach społecznościowych jednak też da się znaleźć mnóstwo tej różnorodności i wtedy to jakby ta reprezentacja, którą dziecko widzi w mediach, się poszerzy. Jeśli nie będzie śledzić tylko tych influencerów, którzy, nie wiem, są najpopularniejsi, o których się dowiedziała od kolegów, ale też pozna jakieś inne kanały, no to wtedy ta reprezentacja jest większa. Jeśli nawet nie w mediach, no to warto, żeby w jakiś sposób dziecko dostawało od kogoś gdzieś sygnały, że ludzie różnie wyglądają. Też teraz coraz częściej w bajkach i serialach dla młodzieży też te postacie, które się pojawiają, są coraz bardziej różnorodne, jeśli chodzi o wygląd, więc myślę, że to też jest wspierające. No i z mediami też jest taka trudna sprawa, że w mediach też ludzie zazwyczaj wyglądają tak, jak chcą wyglądać. Czyli jeśli chcą wyglądać na wysportowanych, to tak się ustawią, żeby tak wyglądać. Jeśli chcą wyglądać na zmęczonych, to w ten sposób mogą się zaprezentować, ale jednak to jest zawsze czyjś wybór, które zdjęcie wrzuca do sieci. Więc to, co jest ważne dla dzieci, to żeby miały świadomość tego, jak to wygląda. Żeby korzystając z tych mediów, miały świadomość, że to jest świat w pewien sposób kreowany przez niektórych influencerów, czy modeli, modelki, osoby publiczne, dalszy lub bliższy do tego świata jakby realnego, ale zawsze jest budowany i przypuszczany przez jakiegoś rodzaju filtr. Więc to budowanie świadomości, w jaki sposób to działa, to jest jedna sprawa. A jest też taka sprawa szersza niż jakby stricte związana z mediami społecznościowymi. No to jest w ogóle kwestia podejścia do wyglądu i podejścia do ciała. I o tym też traktuje książka, żeby myśleć o ciele nie tylko w kategoriach wyglądu, a te kategorie wyglądu, jeśli chodzi o ciało, no to w mediach ciało w dużym stopniu funkcjonuje w kontekście wyglądu. A w książce też mówimy o tym, że ciało służy do całej masy innych rzeczy niż do wyglądania. I też jeśli służy do wyglądania, to nie musi służyć dla przyjemności innych osób, żeby innym się to podobało. Tylko to wyglądanie może też się wiązać z tym, że jest to przestrzeń, gdzie ktoś może wyrażać samego siebie, pokazywać, czym się interesuje, gdzie może też próbować nowych rzeczy. Ale że ciało też przede wszystkim jest czymś, co towarzyszy nam całe życie i co pozwala nam na wykonywanie bardzo wielu czynności. W zależności też od sprawności ciała, to wiele ciał pozwala nam obserwować, widzieć świat, wiele ciał pozwala nam smakować różnych potraw i cieszyć się tymi, które lubimy, wiele ciał pozwala biegać albo w inny sposób się poruszać i odwiedzać różne miejsca. I właśnie z Anią w książce chciałyśmy jakby zwrócić na to uwagę, żeby spojrzeć na ciało bardziej całościowo, nie tylko w kontekście wyglądu, więc wtedy to też może pozwolić, żeby na tym wyglądzie też się tak nie skupiać.
Mamy nadzieję, że fragment rozmowy zachęcił Was do lektury. A tymczasem, trzymając się tematyki literatury dla dzieci, ja również przygotowałem coś dla młodszych czytelników i czytelniczek. Beata Sabała-Zielińska, dziennikarka i autorka m.in. dwóch tomów poświęconych Tatrzańskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu, powraca i zaprasza na tatrzańskie szlaki rodziców wraz z dziećmi. Topr, Tatrzańska przygoda Zosi i Franka, to bajka edukacyjna, z której Wasze pociechy dowiedzą się najważniejszych rzeczy o bezpieczeństwie w górach i odpowiedzialnej turystyce w Tatrach. Zosia i Franek to rodzeństwo, które wraz z rodzicami przyjeżdża z Warszawy do Zakopanego na zimowe ferie. Trafiają do domu pana Stanisława, jak się wkrótce okaże, emerytowanego ratownika Topru, oraz jego syna, pana Jędrzeja, który kontynuuje rodzinną tradycję i też jest ratownikiem. Całe szczęście, bo bohaterowie nie za bardzo wiedzą, jak zachować się w górach, zwłaszcza zimą. Wyprawa zaczyna się nieprzyjemnie, już pierwszego dnia gubią się po ciemku i muszą wzywać pomoc. pan Stanisław i jego rodzina postanawiają więc wziąć się do roboty i zrobić z Zosi i Franka porządnych ceprów. Od tej pory każda wycieczka czy posiłek są okazją do nauki. Miejscowi opowiadają dzieciom i ich rodzicom o historii topru, o jego najciekawszych i najbardziej niebezpiecznych akcjach ratunkowych, ale też o tym, jak przygotować się do wyjścia w góry, by uniknąć problemów. Dzieci, a przez to i mali czytelnicy, dowiedzą się, dlaczego lawiny są niebezpieczne i jak ich unikać, jakie wyposażenie trzeba zabrać w góry, jak dbać o tatrzańską przyrodę i bezpiecznie korzystać z jej uroków. Trzeba przyznać, że książka Sabały Zielińskiej to świetne kompendium wiedzy o bezpieczeństwie w górach, nie tylko Tatrach rzecz jasna. Co prawda dydaktyzm bije z każdej jej strony, ale jednak jest to przecież przede wszystkim książka edukacyjna. Wzbogaca ją ponad 150 przepięknych, wartościowych zdjęć, a także filmy nagrane przez ratowników topru, do których można dostać się za pomocą kodów QR. Dodatkowo w narrację wplecione jest wiele słów i zwrotów z gwary góralskiej, a na końcu książki znajduje się objaśniający je słowniczek. Dzieci poznają też trochę faktów na temat zakopiańskich tradycji i wysłuchają legendy o śpiących w masywie Giewontu rycerzach. Jednym słowem, książka będzie bardzo dobra dla dzieci, które chcecie zainteresować Tatrami i zaprosić na wyjazd tam, a zarazem trochę je do tego przygotować, jaki może towarzyszyć wam w pierwszej wspólnej wyprawie do Zakopanego i być swego rodzaju mini przewodnikiem. Nada się również świetnie, jeśli wasze dzieci lub podopieczni, jeśli jesteście nauczycielami, wybierają się w góry, na przykład na kolonie czy letni obóz.
Czy ty jako fan Sabały Zielińskiej dostrzegasz różnicę w stylu i w języku, jakim zostały napisane jej książki o Tatrach dla dorosłych i dla dzieci?
Tak, zdecydowanie, dlatego że to jest pierwsza fabularyzowana książka, a tamte pozostałe, które pisała, dwie o Toprze i jedna o Schronisku w Pięciu Stawach, to są typowe reportaże, w których jest dużo cytatów, rozmów, faktów, fragmentów wywiadów, fragmentów z kronik historycznych, czy też zdjęć właśnie takich no, historycznych, tak, z epoki, więc zdecydowanie to jest bajka jednak, tam jest fabuła, tam się coś dzieje w ciągu tych dni, kiedy oni są w górach i to wszystkie te informacje, które dzieciom są przekazywane, no są właśnie w takiej fabularyzowanej formie.
To teraz zastanówmy się, do kogo ta książka jest skierowana, jaki wiek dzieci, młodzieży byś celował?
Ja myślę, że podobnie jak w przypadku twojej książki to są takie dzieci, które mają 8, 9, 10 lat. Oczywiście mogą być też trochę starsze, jeśli nigdy w górach nie były, ale bohaterowie, z tego co pamiętam, mają chyba właśnie 10 i 6 lat, czy coś takiego, więc mniej więcej do tego wieku. Można mieć trochę takie wątpliwości i rodzice bohaterów też mają takie wątpliwości, czy wszystkie te treści są odpowiednie dla dzieci, no bo książka mówi też o tym, że na przykład w górach można zginąć, albo że w górach jest niebezpiecznie, że w górach możesz potrzebować pomocy i nie poradzisz sobie sam. No ale starsi bohaterowie tej książki, ratownicy, tłumaczą to w taki sposób, że dla dzieci będzie to zrozumiałe, a jednocześnie, żeby miały świadomość, że po prostu muszą być uważne i ostrożne i że też w górach nie można polegać tylko na sobie i warto zawsze chodzić w grupie, więc wydaje mi się, że jeśli dzieciaki i tak wybierają się w góry, no to ważne jest to, żeby wiedziały, że nie jest to spacer po plaży. Mamy nadzieję, że na letnich, wakacyjnych wyjazdach, czy też jedziecie sami, czy ze swoimi dziećmi, skorzystacie z naszych poleceń, które dzisiaj dla was przygotowaliśmy, no bo było tu coś dla starszych i dla młodszych.
Ci, którzy wybierają się na urlop, to życzymy, żeby mieli jednak słoneczną pogodę i mogli w odpowiedni sposób wypocząć, zabrać ze sobą jakąś książkę i poczytać w niezwykłych miejscach, do których się udajecie.
Natomiast jeśli niestety, tak jak my, jeszcze przez chwilę zostajecie w pracy, to życzymy wam albo chłodniejszej pogody, albo wydajnej klimatyzacji.
Maciej Januchowski
i Jerzy Bander.
Cześć. Cześć.
Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTubie, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.